Dzień dobry, z tej strony Karol Rozum. Szanowni Państwo, w tym roku mamy okazję świętować 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Przez ponad wiek nasi przodkowie dążyli do ponownego odrodzenia naszej ojczyzny. Dziś w naszych rękach jest obowiązek pamięci o tych ludziach, dbania o rozwój Polski i działania na jej rzecz. Każdy z nas powinien iść za słowami ojca niepodległości Romana Dmowskiego, który mówił: jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. W 1918 roku, po 123 latach niewoli, starań zaborców, jak i zdrajców, miały doprowadzić do wykrzewienia polskości, polskiej tradycji, a Polska miała zniknąć już na zawsze. Jeden z targowiczan, Stanisław Szczęsny-Potocki, pisząc do swojego kompana, tuż po trzecim rozbiorze Polski, zwrócił się do niego tymi słowami: upadek Polski jest nieodwracalny, a każdy dawny Polak musi wybrać sobie nową ojczyznę. Ja sam już na zawsze będę Rosjaninem. W takim momencie historii można było zatrwożyć. Trzeci rozbiór, brak perspektyw na udany zryw przeciwko wrogom z racji niepowodzeń powstań. Dodatkowo także wewnątrz osoby, które zdradziły swój kraj i działały na jego korzyść. A jednak dzięki wierze, pielęgnowaniu tradycji, języka, czytaniu polskich lektur, oczywiście wtedy nielegalnych, przyszedł taki czas, w którym ponownie mogliśmy przejść do walki o odzyskanie wolności i suwerenności. Już pod koniec XIX wieku na ziemiach polskich zaczynają powstawać nowoczesne ruchy ideowe, które później staną się fundamentem polskiej polityki. Były to przede wszystkim ruch narodowy na czele z Romanem Dmowskim, ruch socjalistyczny z Piłsudskim oraz ruch ludowy działający w Galicji, którego działalność zapoczątkował ksiądz Stanisław Stojałowski. W 1903 roku wydana została książka Dmowskiego pod tytułem Myśli nowoczesnego Polaka. Wybrzmiało w niej to, co w sercu miał wówczas każdy walczący o wolną Polskę. Najwyższą wartością jest naród. Polacy mieli mieć świadomość własnej odrębności, bronić prawa do swobodnego rozwoju. Utożsamianie się z ojczyzną było priorytetem. Obudzenie ducha w narodzie pośrednio umożliwiła sytuacja polityczna w Europie. Pierwsze w 1905 roku rewolucja rosyjska, a następnie gdy zbliżał się wybuch Wielkiej Wojny. Ciąg dalszy zaraz po krótkiej przerwie. Już w 1908 roku Kazimierz Sosnkowski utworzył Związek Walki Czynnej, dzięki któremu można było prowadzić szkolenia wojskowe dla ochotników. W następnych latach pojawiło się coraz więcej organizacji działających na rzecz walki o sprawę polską. Ignacy Jan Paderewski, pianista i kompozytor znany na całym świecie, wówczas najbardziej znany Polak na całym świecie, działał na rzecz Polski, tłumacząc w Ameryce przed swoimi koncertami sytuację, w jakiej znalazła się nasza ojczyzna. Gdy wybuchła I wojna światowa, w 1914 roku nasi okupanci stanęli przeciwko sobie. Prezydent USA Woodrow Wilson pod wpływem Paderewskiego już w 1917 roku w orędziu powiedział: powinna powstać zjednoczona i niezależna Polska. W tym samym roku, 1917, 4 czerwca zaczęto tworzyć Armię Polską we Francji, tak zwaną Armię Błękitną, w nawiązaniu do jej mundurów, a pod dowództwem generała Józefa Hellera. Natomiast w Lozannie 15 sierpnia założony został Polski Komitet Narodowy, a jego przewodniczącym został Roman Dmowski. Komitet wkrótce został uznany przez rządy Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA za oficjalną reprezentację Polski. Początkiem roku 1918 przyniósł Polakom kolejne powody do zadowolenia, gdyż prezydent USA Wilson po raz kolejny upomniał się o sprawę polską. 8 stycznia wymienił on bowiem 14 punktów, które muszą zostać spełnione, jeśli ma nastać pokój. Dla nas, Polaków, szczególnie ważny był punkt 13, w którym napisano: stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkałych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralnością terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję narodową. Mogłoby się wydawać, że przełom, lecz on miał dopiero nastać. Zapraszamy na przerwę. Parę miesięcy później, w czerwcu 1918 roku, zostaje ogłoszona deklaracja wersalska. premierzy Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch wspólnie stwierdzili, że powstanie niepodległego państwa polskiego jest warunkiem trwałego pokoju w Europie. W następnych miesiącach roku niepodległości Niemcy oraz Austriacy, próbując utrzymać swoje wpływy, powołali Radę Regencyjną, mającą odwzorowywać polską władzę państwową. Lecz jak wiemy, już od ponad roku Dmowski wraz z Komitetem Narodowym był oficjalnym reprezentantem naszego kraju, działając we Francji. W październiku Daszyński oraz Witos, tworząc Polską Komisję Likwidacyjną, przejmują władzę w części zaboru austriackiego. Natomiast już 10 listopada Piłsudski, uwolniony z więzienia w Magdeburgu, powraca do kraju. Następnego dnia otrzymuje władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Również 11 listopada Niemcy podpisują zawieszenie broni, które kończyły działania bojowe I wojny światowej. Lecz to nie wszystko, reszta tej historii tuż po przerwie. Data 11 listopada przyjęta została na pamiątkę podpisania kapitulacji przez Niemcy w roku 1918 oraz symbolicznego przekazania przez Radę Regencyjną dowództwa nad całością wojsk Józefowi Piłsudskiemu. Musimy pamiętać i wiedzieć jednak, że formalnie nastąpiło to 28 czerwca 1919 roku, czyli w dniu podpisania przez Romana Dmowskiego oraz Ignacego Paderewskiego postanowień Traktatu Wersalskiego, który załączył nas do pocztu państw zwycięskich. Tak odzyskaliśmy niepodległość. Bardzo dziękuję.